wydarzyła się najpiękniejsza rzecz, która mogła nam się w tej całej beznadziei przydarzyć. Mianowicie chodzi mi o grę w otwarte karty. Bardzo dobrze, że Zełenski nie wytrzymał ciśnienia. Bardzo dobrze, że podjął takie, a nie inne decyzje, ponieważ część naiwnych ludzi, która po tylu wysyłanych do nas sygnałach nadal wierzyła w bezinteresowną przyjaźń, ze wstydem dzisiaj, głównie w internecie, zmienia swoje podejście i swoje zdanie. I nie jest przecież też tak, że na tę sprawę spoglądają wyłącznie Polacy. Patrzy również opinia międzynarodowa. Nie mówię o politykach, ale o zwykłych społecznościach, które również goszczą Ukraińców. Tam też żyją normalni ludzie, tacy jak my, często konserwatywni. I widzą, jaka to jest nacja. Na przykładzie, rzecz jasna, naszym. Patrzcie, jak Polacy się sparzyli. W ilu domach europejskich dzisiaj słychać takie słowa? Ale czy rozwiązuje to sprawy? Przecież gdy dokonuje się długotrwałych, błędnych wyborów, to idą z nimi też różnorakie skutki. Gdy jest zbrodnia, jest i kara. Gdy jest wina, musi być i pokuta, a pokuta to również naprawienie krzywd. Nie wystarczy więc powiedzieć: zrozumiałem swój błąd. Chociaż trzeba obiektywnie przyznać, że jest to już godne pewnego podziwu. Trzeba jeszcze zrobić coś, by taki błąd naprawić. Cieszę się więc, że robi się ostro. Nie dlatego, że mam nudne życie i że potrzeba mi atrakcji, ale dlatego, że bardzo staram się myśleć o mojej ojczyźnie w perspektywie dekad, a nie wyborczych sezonów. To tak jak z pójściem do lekarza z powodu jakiejś ciężkiej dolegliwości. Na początku nie chcemy iść, bo się boimy. Ale nie można się tego bać. Sama wizyta nie rozwiązuje też często sprawy. Potrzebna jest czasem długotrwała, uporczywa, no a w niektórych przypadkach nieprzyjemna lub wprost bolesna terapia. I trzeba się jej poddać, żeby móc dalej żyć albo zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Tak też Polska i Polacy w moim odczuciu potrzebują dzisiaj takiego krótkiego spięcia, które przywoła nas do porządku. Dlatego czekam na tę kometę i liczę, że się doczekam. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dziś mocne uderzenie, które pozwoli nam poukładać sobie to, co niby wiadome, a jednak rozgrzebane i zalegające gdzieś po kątach. Witajcie i czujcie się jak u siebie, no bo jesteśmy jeszcze u siebie. Obok dwóch powieści Romana Dmowskiego i kilku gadżetów na stronie miskoczuwaj.pl dostępny jest jeszcze pierwszy numer magazynu Czuwaj, który w całości poświęciłem bezpieczeństwu i sytuacjom kryzysowym. Znika z magazynowych półek, więc kto jeszcze nie miał okazji się zaopatrzyć, ma taką możliwość. Tym bardziej, że niebawem wyjdzie z drukarni kolejna mająca już ostatecznie ustalone 160 stron poważna publikacja dotycząca mszy świętej trydenckiej. Dziękuję wszystkim za udzielane nam cykliczne wsparcie, bez którego nie bylibyśmy w stanie skutecznie działać. I w ogóle, prawdopodobnie, Czuwaj, aby w takiej formie nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, do których zachęcam, a za każde dziękuję. No to co? Zaczynamy! Przed oglądaniem sprawdź swoją subskrypcję. YouTube lubi czasem je usuwać. Kliknij też dzwoneczek, żeby być na bieżąco lub zapisz się na listę mailingową poprzez formularz na stronie miskoczuwaj.pl. Po zapisaniu się na listę sprawdź, czy maile ode mnie nie wpadają do spamu lub innego foldera. Otworzyła się stara, jadąca trochę naftaliną szafa, z której wypadły wszelakie ordery i odznaczenia, o których istnieniu większość społeczeństwa nie miała nawet pojęcia, a co najważniejsze, nie miała świadomości, że były one rozdawane jak ulotki, długopisy czy tam inne materiały promocyjne na podrzędnym stoisku targowym, bo tak trzeba to nazwać. O Ostatnimi laty odpowiedzialnym za tego typu rozdawnictwo na lewo i prawo był ten oto człowiek, a nazywa się on Andrzej Duda. Najbardziej infantylny, odklejony i oderwany od rzeczywistości człowiek, który pełnił jednocześnie poważny urząd w naszym nieszczęśliwym państwie. Czy w drugiej turze, w starciu z Trzaskowskim, był jedynym rozwiązaniem? Był. Dlaczego? Ponieważ polityka nie ogranicza się wyłącznie do relacji międzynarodowych. Ponieważ premier Tusk wraz ze swoją kulawą koalicją wsparty prezydentem ze swojego stronnictwa, którym byłby tęczowy Rafał, no nie miałby żadnych hamulców. Czy to oznacza, że należało mu bić pokłony? No nie. Czy należy z takim Dudą jechać, że się tak wyrażę, do spodu? Oczywiście, że tak. I to aż do końca jego dni przypominać mu to wszystko. Za co? Za to, w co nas wpakował. Za jego naiwność, impertynencję, krótkowzroczność, słabość, małostkowość, za cały jego zespół, który mu doradzał, a nawet za te jego wszystkie durne miny. Przede wszystkim jednak za to. Przemówienie w Radzie Najwyższej Ukrainy, maj 2022. Traktuję to jako wielki gest przyjaźni wobec Polski i Polaków i dziękuję wam za to z całego serca. Dziękuję wam, przyjaciele. Boże, strzeż mnie od takich przyjaciół, bo z wrogami sam sobie dam radę. Ale jest też inna wypowiedź o relacji z Zełenskim i wspólnej przyszłości, 3 maja 2022. Ukraina jest państwem bratnim dla Rzeczpospolitej, pomiędzy którym a nami, Polską, jak mam nadzieję, proroczo powiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski, nie będzie granicy. Tej granicy faktycznie nie będzie. Będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując i budując swoje wspólne szczęście i swoją wspólną siłę. Wystąpienie prezydenta podczas uroczystości 3 maja na Placu Zamkowym. Tak, faktycznie widzimy tę siłę, na której mamy budować wspólną przyszłość, która opiera się na zbrodniczej i ludobójczej przeszłości. Albo o braterskiej przyjaźni i odbudowie. Wierzę, że wielka, odradzająca się Ukraina, Ukraina odbudowana, Ukraina nowoczesna, będzie państwem bratnim dla Polski, będzie partnerem Polski w Unii Europejskiej, w NATO, że będziemy mogli razem działać na rynku gospodarczym, że będziemy mogli robić wspólne interesy, że będziemy żyli w przyjaźni. Sama ta wypowiedź świadczy o tym, że człowiek ten nie ma pojęcia, na czym polega gospodarka w Unii Europejskiej i gospodarka rynkowa, gdzie Unia Europejska, wzbogacona o Ukrainę, będzie dla nas przepotężnym ciężarem, a sama Ukraina może zająć nasze miejsce. Nie dlatego, że jest wybitna, wielka i silna, ale dlatego, że na Ukrainie tejże właśnie, w kraju skorumpowanym do cna, funkcjonują setki zachodnich wielkich korporacji. Głównie z branży rolniczej. Widzieliśmy, jak będzie wyglądała ta przygoda gospodarcza i wspólna przyjaźń na przykładzie ukraińskiego zboża, które zaczęło wypychać konkurencyjność polskich produktów z tego obszaru. Albo laudacja po odznaczeniu Zełenskiego Orderem Orła Białego w roku 2023. Andrzej Duda powiedział wówczas: nie mam wątpliwości, że jest pan, panie prezydencie, jesteś, Wołodymirze, człowiekiem absolutnie wyjątkowym. Obserwując twoją służbę dla ojczyzny, trudno ukryć łzy wzruszenia. Jesteś dzisiaj wzorem przywódcy państwa i narodu. Albo o granicy i wspólnym bycie. Kijów 2022. Granica polsko-ukraińska powinna łączyć, a nie dzielić. Wierzę, że to dobro, te nawiązane przyjaźnie między milionami Polaków i Ukraińców sprawią, że będziemy dobrymi sąsiadami już na zawsze. Ta wypowiedź padła na konferencji prasowej w Kijowie w maju w roku 2022 i widzimy, jak ta przyjaźń rozkwita. O niej za chwileczkę sobie porozmawiamy. Nic z tego, co ten człowiek wieszczył, żadna jego przepowiednia, nie tylko, że się nie sprawdziła, ale w swych założeniach okazała się szkodliwa, o czym nasze środowisko mówiło od początku, w pełni zresztą otwarcie. I wtedy, gdy nie było to popularne i można za to było dostać po uszach. A jak brzmiała braterska miłość z tej drugiej strony? Na przykład podczas kryzysu zbożowego, gdy udało się społeczeństwu wymusić odpowiednie działania na nadwiślańskich politykach, bo tak to by palcem nie kiwnęli? Załęski mówił między innymi: niepokojące jest to, jak niektórzy nasi przyjaciele w Europie odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. To o nas jako przyjaciołach, którzy odgrywamy w teatrze politycznym solidarność, a de facto jesteśmy stronnikami Rosji. Ale posłuchajmy dalej. I w ten sposób pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora. Czyli że my, rozumiecie? Mówił to w ONZ-cie we wrześniu w 2023 roku. To, co się dzieje na granicy z Polską, nie dotyczy zboża, a raczej polityki. Wieści z granicy z Polską brzmią po prostu jak kpina. Załęski, luty 2024. Straciliśmy setki milionów dolarów i część naszych plonów. To była polityka. Decyzja polityczna władz, które będą przegrywały wybory. Wieszczył Załęski. Blokowanie ukraińskiego zboża na granicy Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Ale przecież to nie koniec. Kiedy Polska broniła swoich interesów, Załęski pokazywał prawdziwe swoje oblicze za każdym razem, również w innych sprawach, oskarżając nas o brak solidarności, sugerując, że Polska gra na korzyść Rosji. Czy na przykład bagatelizując polskie obawy historyczne i naszą, przestałem lubić to słowo, ale jednak, wrażliwość. Akumulacją z ostatnich dni miało być rzekome stwierdzenie przez Załęskiego, o czym informował były deputowany Rady Najwyższej Ihor Musijczuk. Gdy ostrzegano Załęskiego, żeby nie nadawał jednostce imienia bohaterów UPA, bo będzie się to wiązało z możliwymi konsekwencjami dla relacji z Polską, to Załęski miał powiedzieć pierdolić Polskę i Polaków. Tyle zostało z bohaterskiej przyjaźni i wspólnego szczęścia bez granic, o którym tak wzruszająco mówił Andrzej Duda. I dziś człowiek ten zapadł się pod ziemię. Niewielu jest, moi drodzy, ludzi w polskiej polityce, do których poczynań czuję tak wielką pogardę. I sądzę, cytując monolog z klasycznej sceny, która miała miejsce w gabinecie kapitana Wagnera, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić jego postępowanie i wszystkie jego decyzje. Tą samą niedojrzałością wykazała się większość obozu tzw. Zjednoczonej Prawicy, od Kaczyńskiego poczynając wielkiego stratega przez Dworczyka idąc, a na Morawieckim kończąc. Oto wyrazista sytuacja w końcu pokazała nam dobitnie i wybitnie, i zrozumie to każdy myślący człowiek, gdzie przebiega największa linia podziału w Polsce. My wiemy gdzie. Wiemy, gdzie jest granica od zawsze. Widzimy ją, obserwujemy i dostrzegamy. Oddziela ona dwa światy. Świat ciemności od tego, gdzie jest jeszcze widno. Po właściwej stronie, jasnej stronie, znajdują się ci, którzy rozumieją, czym jest jedność i narodowa solidarność w sytuacji kryzysu lub konfliktu. A po drugiej stronie stoją w coraz bardziej zwartych szeregach posiadacze polskich paszportów, którzy nienawidzą Polski jawnie i nigdy nie będą w stanie przyjąć pozycji walki w obronie interesu narodowego, naszego interesu narodowego. Z tym, że podział ten nie jest podziałem politycznym. To podział na Polaków i nie Polaków. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało patetycznie, ale jednak trzeba użyć tego kwantyfikatora. Na zdrajców i lojalistów. Na ludzi i szumowiny. I tutaj można byłoby się bardzo dużo uczyć od Ukraińców. Wiele nauczyć. Bo oto kryzys dyplomatyczny związany z zasłużonym odebraniem niezasłużenie nadanego mu orderu, temu fircykowi z Kijowa, zespolił tamtejszą scenę polityczną i tę dawną, i tę teraźniejszą. Nagle okazało się, jak zaczęli oddawać odznaczenia, że narozdawaliśmy przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat tych własnych odznaczeń przypadkowym ludziom i tylko dlatego, że akurat w jakiejś sprawie odwiedzili Pałac Prezydencki. Teraz gremialnie odznaczenia te odsyłają. A Załęski dodatkowo zrobił to w sposób, który zaognił tę sprawę. Nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę. Ponieważ order Orła Białego odesłał nam zwykłą pocztą, korzystając ze zwykłego urzędu pocztowego. Nie skorzystał z formy przesyłek dyplomatycznych. Nie wysłał go do swojej ambasady w Warszawie, aby ta zgodnie z przepisami prawa odznaczenie to odwiozła, zwróciła, tam gdzie jest jego miejsce. Zapakował to w kopertę, zrobił zdjęcie, wrzucił na Twittera i odesłał pocztą. I teraz najważniejsze. W całej tej orderowej matwaninie, bym powiedział, w tym zamieszaniu, to czy Ukraińcy sobie coś tam będą manifestowali, czy nie, czy oddają, czy nie oddają, nie ma najmniejszego znaczenia. No chyba, że dla Tomasza Lisa, który swoje zmarnowane życie musi kompensować teraz prymitywnymi manifestacjami. Ale dla Polaków nie ma to najmniejszego znaczenia. Zresztą te wszystkie odznaczenia i tak spadły na swojej randze od czasu, kiedy na przykład Order Orła Białego otrzymał Adam Michnik. Tomasz Lis ma Polonie restitutę. O czym my tu mówimy? Jaka jest waga dzisiaj tych odznaczeń? Najważniejsze, moi drodzy, jest to, że większe emocje wzbudziło odebranie orderu Załęskiemu niż wiadomości podawane m.in. przez Rzeczpospolitą mówiące o tym, że na terytorium naszego nieszczęśliwego kraju działają sobie w najlepsze, przez nikogo w zasadzie nie niepokojone służby wywiadu ukraińskiego. Oto fragment artykułu Marka Kozubala na temat tej aktywności. Nasi rozmówcy dodają, że najbardziej aktywne w Polsce są służby ukraińskie. Starają się one rozpracowywać środowiska białoruskie i rosyjskie, ale też prowadzą na przykład werbunek wśród Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Ukraińcy są namawiani do przekazywania wrażliwych danych, mówiąc wprost, do wynoszenia informacji z polskich firm lub urzędów, w których są zatrudniani, mówi oficer C. Z kilku niezależnych źródeł dowiadujemy się, że polskie prokuratury prowadzą śledztwa w sprawie szpiegostwa na rzecz państwa ukraińskiego. Akty oskarżenia są utajnione przez prokuraturę, no bo jakby nie mówić, to są nasi sojusznicy, pisze redaktor. Mamy też sygnały, że ukraińskie służby starają się werbować Polaków, którzy jadą na Ukrainę z pomocą humanitarną czy misją biznesową, opisuje oficer D. Inny dodaje, służby ukraińskie niekiedy działają pod fałszywą flagą, biało-czerwoną, posługują się też polskimi dokumentami. A kolejny tłumaczy, że aktywny w Polsce w widoczny sposób jest także wywiad niemiecki i francuski. Ten ostatni prowadzi, słyszymy, bardzo agresywne działania. Nie kończyłem politologii. Nie byłem słuchaczem w szkole wywiadu, nie pełnię żadnych funkcji politycznych i nigdy nie spoczywała na mnie urzędowa odpowiedzialność za prowadzenie polityki państwa, ale podobnie jak większość z was trąbiłem o tym od samego początku. Mówiliśmy, że tak będzie. 5 lat temu. Ukraińcy jako ogół społeczeństwa, bo rzecz nie może dotyczyć przecież jednostek, o tym sobie rozmawialiśmy kilka programów temu, są po prostu niewdzięczni, bo to jest kwestia kultury i wychowania cywilizacyjnego. To jest cywilizacja turańska, nie europejska, nie łacińska. Nigdy nie byli i nigdy nie będą naszymi przyjaciółmi. Jak napisałem w jednym ze swoich wierszy, po chrześcijańsku być może i są naszymi braćmi. Lecz przypominam nieśmiało, że Abel miał również Kaina za brata. I to nie jest żadna nowość. Problem jednak w tym, że wielu się jeszcze łudziło. I o ile zwykły człowiek, który z tego czy innego powodu ulega takim emocjom, no to nie jest to jeszcze zjawiskiem, które wymagałoby jakiejś obszernej rozprawy. O tyle polityk na poważnym urzędzie, który podejmuje decyzje na podstawie złudzeń i wyobrażeń zamiast bazować na danych, na konkretach, na informacjach wywiadu, kontrwywiadu, jest nic nie warty. Jest wrogiem narodowej sprawy. Ci właśnie politycy, tacy jak Andrzej Duda, wystąpili przeciwko własnemu narodowi swoimi tragicznymi decyzjami i za wszelką cenę, tracąc całkowicie czujność, wmawiali nam braterstwo i bezgraniczną przyjaźń, której nie ma i być nie może w takiej sytuacji. We wrześniu 2025 roku mówiłem o tej zależności w taki właśnie sposób. I myślę, że warto sobie to teraz odświeżyć. Tak sobie myślę, że zapomniano lub celowo pominięto. Swoją drogą nie wiem, co jest gorsze, że w życiu społeczeństw istnieją relacje. Nie da się ich zbudować ani rozkazem, ani nakazem, groźbą, prośbą, po prostu żadnym innym przymusem. Relacje się buduje i nie jest to wcale łatwy proces. Ich struktura opiera się na setkach czynników, poczynając od płaszczyzny, powiedziałbym, niematerialnej, gdzie dominują chociażby kultura czy historia, a skończywszy na wspólnocie celu. Celem może być podobny interes lub wzajemne korzyści wynikające z ich nawiązywania, tychże relacji. Istnieje też wyższy poziom spoiwa, który może połączyć całe narody. Jest to szczera, niewymuszona, a udowodniona i rozwijająca się czasem przez stulecia przyjaźń. Jest to poziom najtrudniejszy. Trudność ta polega na tym, że trzeba o nią dbać i wyjątkowo tę relację pielęgnować. Sztandarowym przykładem jest tutaj przyjaźń polsko-węgierska, która wykuwała się od 1000 lat, oczywiście buzując niczym wywar w kotle, od wzajemnej wobec siebie niechęci, agresji nawet, po wielkie oddanie i lojalność. Jej początki sięgają średniowiecza, gdy w XI wieku kontakty między dynastiami Piastów i Arpadów zacieśniały się poprzez małżeństwa, chociażby jak ślub Bolesława Chrobrego z Judytą, siostrą węgierskiego króla Stefana I, zresztą świętego kościoła katolickiego. W XIII wieku książę Bolesław Wstydliwy i król Węgier Bela IV wspierali się w obliczu najazdów mongolskich, a w wieku XIV wspólne rządy Andegawenów, w tym Jadwigi Andegaweńskiej, królowej Polski i córki króla Węgier Ludwika, po wielokroć zacieśniły nasze więzi, chociaż dynastia Andegawenów jest, zdaje się, dynastią francuską. W czasach nowożytnych, mimo okresów rywalizacji, odrębnych celów, stawania po różnych stronach politycznych sporów, Polacy i Węgrzy wielokrotnie okazywali sobie solidarność, chociażby tak jak podczas powstania węgierskiego w 1848 roku, gdy polscy ochotnicy, m.in. generał Józef Bem, walczyli u boku Węgrów przeciwko Habsburgom. W wieku XX przyjaźń ta nabrała nowego, zupełnie świeżego wymiaru. Gdy Czechosłowacja i Rumunia zablokowały swoje terytoria dla wojsk węgierskich, które chciały nas wesprzeć w wojnie polsko-bolszewickiej, Węgrzy przekazali ogromne ilości amunicji, broni i materiałów wojennych. W krytycznym momencie wojny, bo latem 1920 roku, z węgierskich fabryk dostarczono do Polski około 48 milionów pocisków karabinowych, 20 tysięcy karabinów, setki tysięcy granatów oraz inne wyposażenie wojskowe. Podczas II wojny światowej, gdy stanęli po stronie III Rzeszy, bo tak odczytywali wówczas swoje interesy, do czego oczywiście mieli pełne prawo i co najważniejsze, jak się okazało, mieli rację, premier Węgier Pál Teleki, hrabia Sik, indagowany przez Hitlera, czy zgodzi się na wykorzystanie swojego terytorium, aby posłużyło jako miejsce, z którego można dokonać ataku na Polskę, powiedział: prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Pan premier Pál Teleki za tak wielką i heroiczną postawę w roku 2001 otrzymał od prezydenta Kwaśniewskiego Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście był on przyznany pośmiertnie, dlatego że premier Teleki zmarł, zdaje się, w roku 1941. Zełenski natomiast został ostatnio uhonorowany przez prezydenta Dudę Orderem Orła Białego. Trzeba jednak wiedzieć, że w polskiej hierarchii odznaczeń Order Orła Białego przyznany Wołodymirowi Załęskiemu jest ważniejszy niż krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, który otrzymał Teleki. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczpospolitej Polskiej, przyznawane za wybitne zasługi dla kraju, zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom. Jakież to wybitne zasługi miał wobec nas prezydent Ukrainy? Order ten jest symbolem najwyższego uznania i ma szczególne znaczenie w polskiej tradycji. Gdzie więc Rzym w tej sytuacji, a gdzie nomen omen Krym? Znaj proporcje, mocium panie. Ale nie tylko to. Węgrzy przecież udzielali schronienia polskim uchodźcom podczas II wojny światowej, a w roku 1956 Polacy masowo wspierali Węgrów podczas powstania antykomunistycznego, organizując zbiórki krwi i pomocy materialnej, chociaż sami byli ledwo po wyjściu ze stalinizmu. Ta wielowiekowa relacja, pełna wzlotów i upadków, urosła do rangi symbolu braterstwa wyrażanego w przysłowiu Polak-Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. I tę właśnie przyjaźń zamiast pielęgnować, co od setek lat przecież czyniliśmy, od czasu wybuchu wojny na Ukrainie zaczęto sukcesywnie wyniszczać. Nie mogłem już słuchać tego bredzenia polityków od lewa do prawa, z Kaczyńskim zresztą na czele, bo on tu był spiritus movens, który zmienił nagle optykę z organizacji wyjazdów na Węgry, ze wsparcia dla Orbana, nagle całkowicie niszcząc te relacje, którzy przecież politycy z jakąś obrzydliwą zajadłością i fanatyczną nienawiścią odsądzali Orbana od czci i wiary, dlatego że ten zdecydował się, zresztą nie pierwszy raz w historii Węgier, na prowadzenie samodzielnej polityki własnej, i to nie przeciwko Polsce, a zgodnie z interesem węgierskim. Przynajmniej tak, jak rozumie go legalnie wybrana tam władza. Tak paranoidalnych reakcji nie obserwowaliśmy z naszej strony wobec Węgrów, nawet gdy ci weszli w sojusz z Niemcami w lutym 1939 roku, a wtedy byłyby przecież ku temu przesłanki. Ale jest jakieś światełko w tunelu. Słyszę bowiem ze strony prezydenta Nawrockiego, jak i premiera Orbana, że nadchodzi właśnie czas na odnowienie zniszczonych przez ostatnie lata relacji polsko-węgierskich i bardzo temu kibicuję. I żeby nie było, że gadam sobie po próżnicy, to oto wychodzę z propozycjami, jak zwykłem to czynić w takich sytuacjach. Po pierwsze, myślę sobie, że warto byłoby nadać ponownie najwyższe odznaczenie, pośmiertnie rzecz jasna, premierowi Pálovi Telekiemu w postaci Orderu Orła Białego, wręczając go osobiście Wiktorowi Orbanowi podczas wizyty, na którą do Polski powinno się go jak najszybciej zaprosić. Podczas tej wizyty można ustanowić wspólne polsko-węgierskie odznaczenie o bardzo wysokiej klasie, którym można byłoby z kolei uhonorować teraz i w przyszłości tych obywateli Polski i Węgier za wybitne osiągnięcia na rzecz przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. I nie jakiś medal, państwowe odznaczenie. Propozycja nazwy, bardzo proszę. Na przykład Wielki Order Świętej Jadwigi Królowej Polski i Węgier. Nasze narody muszą w nowych pokoleniach poznawać też siebie wzajemnie. Potrzeba jest więc nie zapyziałych i nudnych akademii o niczym za kupę szmalu, ale potężnej wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi narodami, koncertów artystów polskich i węgierskich wypełniających cały stadion narodowy, wymiany młodzieży, wprowadzanie języka węgierskiego w wybranych polskich szkołach i polskiego u bratanków. Wpisanie całego rozdziału relacji polsko-węgierskich do podstawy programowej w obydwu krajach, jeżeli chodzi o historię i literaturę. To nie są trudne rzeczy. Panie prezydencie, gorąco zachęcam do podjęcia takich inicjatyw. My potrzebujemy odbudowania relacji z prawdziwymi partnerami, z którymi jesteśmy zawsze, bez względu na to, jak zawiał wiatr historii i gdzie nas poniósł. Relacje wynikające z wzajemnych doświadczeń są czymś znacznie silniejszym niż chwilowe kaprysy polityczne lub te wynikające jedynie ze wspólnych interesów. Może być również brak relacji, może być ich obecność, ale może być też przyjaźń jako ich najwyższa forma. Cliff Staples Lewis trafnie określił takie zaangażowanie, mówiąc: przyjaźń rodzi się w momencie, gdy jedna osoba mówi do drugiej: co, ty też? Myślałem, że tylko ja. Tak było z nami i Węgrami. Albo Antoine de Saint-Exupéry zostawił nam świetną wskazówkę w Małym Księciu, w rozdziale 21. Pożyczyłem od dzieci. Posłuchajcie. Wtedy właśnie zjawił się lis. Dzień dobry, rzekł lis. Dzień dobry, odparł grzecznie mały książę i rozejrzał się wokół, ale niczego nie dostrzegł. Tu jestem, rzekł głos, pod jabłonią. Kim jesteś? Spytał mały książę. Jesteś bardzo ładny. Jestem lisem, odparł lis. Chodź do mnie, pobawimy się, zaproponował mały książę. Tak mi smutno. Nie mogę się z tobą bawić, odparł lis. Nie jestem oswojony. O, przepraszam, rzekł mały książę. Po czym zastanowił się i zapytał: a co to znaczy oswoić? Nie jesteś stąd, rzekł lis. Czego szukasz? Szukam ludzi, odparł mały książę. Co to znaczy oswoić? Ludzie mają strzelby i polują, rzekł lis. To spory kłopot. Hodują też kury. To jest ich jedyna zaleta. Szukasz kur? Nie, odparł mały książę, szukam przyjaciół. Co to znaczy oswoić? To coś już dawno zapomnianego. To znaczy zbudować więź. Zbudować więź? Tak, odparł lis. Na razie jesteś dla mnie zwykłym małym chłopcem, podobnym do 100 000 innych małych chłopców. Nie jesteś mi potrzebny, ani ja nie jestem potrzebny tobie. Jestem dla ciebie zwykłym lisem, takim jak 100 000 innych lisów. Ale gdy mnie oswoisz, zaczniemy być sobie potrzebni. Będziesz dla mnie jedyny na całym świecie, a ja będę jedyny dla ciebie. Jak można więc budować relacje, oswajać się z nimi, gdy nie ma z drugiej strony zaufania? Gdy lis nie chce zaufać? Gdy doświadczenia wskazują, że ufność jest w takim przypadku zdradliwa? Nie mówię, że niemożliwa. Nie jestem fanatykiem. Ale obiektywnie chyba bardziej angażująca, wymagająca, czasochłonna niż to, co dzieje się dzisiaj obecnie na linii Warszawa-Kijów. Bo przecież nie widać, nie słychać i nie czuć gestów, które przy takim oswajaniu są niezbędne. Nie da się nikogo zmusić do relacji, a już nazywanie każdego, kto stara się logicznie wyłożyć swoje racje, ruskim szpionem, jest chwytem poniżej pasa, za które słowa to należałoby walić w pysk i patrzeć, czy równo puchnie. Bardzo szybko z ust spadają niektórym dzisiaj słowa. Kiedyś w normalnych czasach, kiedy Polska jeszcze była normalnym w miarę względnie krajem, za takie oszczerstwa mężczyźni wychodzili na ubitą ziemię. Bo może i dla kogoś nie ma to znaczenia, czy jest się publicznie pomawianym, de facto o zdradę przecież własnej ojczyzny poprzez współpracę na rzecz obcych państw, ale dla mnie to ma cholerne znaczenie. Oczywiście nie każdy jest w stanie mnie obrazić, ale mówię tutaj co do zasady. Relacje za wszelką cenę. To znaczy co, można na kimś relację wymóc? Psychologia i psychiatria znają oczywiście takie sytuacje. Jakieś dramatyczne zdarzenia, które często zamieniają się w chorobę psychiczną, która w pewnym momencie nakazuje osobie na przykład więzionej przez długi czas w jakiejś piwnicy być wdzięczną za to, że tym razem psychol robiący jej krzywdę nie zszedł do piwnicy i nie bił. Albo dał coś do picia łaskawie. I część społeczeństwa nadwiślańskiego zdaje się cierpieć właśnie na podobne zaburzenia, okazując irracjonalną łatwoufność, zbędną egzaltację, myląc chrześcijańskie miłosierdzie i konieczność udzielenia człowiekowi, który jest w potrzebie pomocy, z uprawianiem polityki przeciwko interesom własnego państwa. To już nie jest chrześcijaństwo. A gdy przyjrzymy się temu wszystkiemu logicznie i zobaczymy, jakie są konsekwencje konkretnych politycznych decyzji, to zobaczymy, że sytuacja ta jest tym bardziej komiczna, że to właśnie decyzje Morawieckiego, Dudy, a teraz Tuska w ogóle ich skala, poziom, forma na dłuższą metę przyczyniły się do radykalizacji nastrojów i powiększenia podziałów pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Niczego nie udało im się osiągnąć poza zwiększeniem napięć u zwykłych ludzi. Dziś Andrzej Duda wychodzi i mówi, gdy już nie jest oczywiście prezydentem, język mu się rozwiązał, że Zełenski chciał wciągnąć Polskę do wojny i że czuje się przez niego oszukany. Gdyby stawiał pan twardo na polski interes, to by pana szanowano. Miał pan 10 lat na to, aby złożyć urząd, pozostając zapamiętanym przez większość obywateli jako człowiek, który wykorzystał cały swój potencjał w pełni. Tymczasem dla większości Polaków jawi się pan dzisiaj jako mierny polityk lub zdrajca narodowej sprawy, który od czasu do czasu robi głupie miny. Skąd pewność, że u większości Polaków jest pan przegrany? To proste. Sądzi tak ogrom ludzi, którzy głosowali na stronnictwa będące na prawo od PiS. Szacuje się, że dziś jest tych ludzi, tych wyborców, około 20%. Za fatalnego polityka uważają pana bez cienia wątpliwości. Również ci z przeciwnej strony barykady, w sumie około 40% ludzi. A z pewnością są i tacy, którzy nie sprzyjają panu, a są wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Więc nawet jeżeli wśród tych grup występowałoby jakieś procentowe, powiedzmy nawet 5-procentowe wahanie, to i tak śmiało można stwierdzić, że za pańską służalność wobec Ukrainy pokłonów nie będzie panu bić przynajmniej 60% ogółu wyborców. 60% to dużo, a nawet pal 6, niech będzie to połowa. To dużo. Próbowaliście bowiem przez te wszystkie lata wmówić społeczeństwu, że ze wszystkich możliwych relacji, które mogliśmy wybrać, żeby ułożyć sobie jakiś względny kierunek działania razem z Ukraińcami, jedyną właściwą powinna być przyjaźń i braterstwo. O, chodzenie do łóżka z kim popadnie, powiem panu, panie prezydencie, często kończy się różnie. Mogliśmy więc wyrobić z naszymi wschodnimi sąsiadami inne zależności, oparte na wspólnych interesach chociażby. Mogliśmy stawiać wymagania i wypowiadać na głos nasze oczekiwania. Wybraliśmy natomiast służalczość, a dostaliśmy pogardę. A w najlepszym razie chłodną obojętność. Pan tego nie rozumie? Pan tego nie widział, że Załęski pana oszukiwał? Że za nic miał budowanie relacji, a jego jedynym zadaniem było osiągnięcie celu? I to ich własnego, a nie naszego celu. Nie będę tu już opowiadał o tym, że polityka ostatnich lat doprowadziła do tego, że Ukraińcy myślą dzisiaj, że mamy wobec nich obowiązki, ponieważ oni biją się za nas, o czym trąbiliście nieustannie jak jacyś najwięksi frajerzy. Nie z każdym trzeba mieć relacje. Społeczeństwa też ze wszystkimi ich mieć nie muszą. Oto w odległości 7300 km od Warszawy znajduje się takie miasteczko, no na nasze warunki miasteczko, Lilongwe. Jest to stolica państwa Malawi, w którym żyją sobie kto? Malawijczycy. Którzy to Malawijczycy posługują się językami Chichewa, Kitumbuka, Hiayo i Hitonga. Chociaż w większości też znają angielski, który jest tam językiem urzędowym. Czy powinniśmy mieć relacje z Malawijczykami? No niekoniecznie. A dlaczego? Ponieważ nie mają one sensu. Na świecie oficjalnie uznaje się istnienie 195 państw. Odróżnia się też 17 tysięcy grup narodowych i etnicznych. Czy wszystkie mają ze sobą relacje? No nie wszystkie. Spora część nawet nie wie o swoim istnieniu. Ale można mieć natomiast wspólne interesy. Jeżeli więc okazałoby się, że tacy Malawijczycy mają coś, co nam się przyda, a my mamy kasę, żeby to od nich kupić, no to stajemy się połączeni pewną relacją. Ale nie ma ona takiego poziomu, aby nadstawiać za siebie karku. Ktoś powie, ale to jest, panie Marku, inna sytuacja, bo tutaj jednak mówimy o sąsiadach. No jakoś Białorusini też są naszymi sąsiadami i nie widzę specjalnych relacji pomiędzy nami, prawda? Ze Słowakami znacie jakieś przykłady dobrosąsiedzkich relacji, które byłyby wręcz wybitne? Po prostu są i tyle. Relacje bowiem rodzą się latami i przede wszystkim zawsze oparte są na zaufaniu, szacunku, wzajemnych wyrzeczeniach i prawdzie. Od tego, jak zostają one ułożone, zależy nastawienie do siebie całych społeczeństw. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości za czasów Morawieckiego, jak i ci obecni, którzy kontynuują w zasadzie tę politykę z rządu Tuska, sprawili swoim działaniem, że względnie poprawne relacje, które mieliśmy pomiędzy sobą, zepsuły się tak dramatycznie, pogłębiły się te zapaści tak bardzo, w taki sposób, że trudno wyjść z podziwu, jak można było to tak bardzo spierdolić. Gdybym był ruskim dywersantem, to nie robiłbym nic innego całymi dniami i nocami, jak tylko zachęcał was do uprawiania takiej właśnie polityki. Polityki bezrozumnego rozdawnictwa i nadmiernych przywilejów, która wywołała po pewnym czasie, z wzajemnością zresztą, niechęć, poczucie niesprawiedliwości, miejscami nawet nienawiść, a za chwilę wrogość. Co oczywiście wykorzystają nasi przeciwnicy i nie ma tutaj żadnego zdziwienia. Nie ma tu żadnej relacyjności. Żadnych zorganizowanych i widocznych gestów, które dałyby Polakom chociaż cień nadziei, że to, co dla nich, dla tych ludzi zrobiliśmy, jest przez wszystkich doceniane. Oni po prostu przeszli nad tym do porządku dziennego. I mówię tutaj o poziomie państwowym, jak i o poziomie społeczeństwa, w większości społeczeństwa ukraińskiego mieszkającego w Polsce. Bo, za chwilę o tym więcej, jest jednak różnica pomiędzy tymi, którzy tam zostali i walczą, od tych, którzy tu przyjechali i myślą, że im się należy. 2 listopada w roku 2024 w swoim programie, czyli prawie 20 miesięcy temu, mówiłem kolejną rzecz. Żadne z państw Zachodu nie będzie żałowało żadnej Ukrainy. Ale nie miejmy złudzeń. Te same państwa postąpią dokładnie tak samo, gdy w podobnej sytuacji, nie daj Bóg, znalazłaby się kiedykolwiek Polska. Nie jest to wniosek wynikający z naszych doświadczeń historycznych, obserwacji konkretnych posunięć dyplomatycznych, logiki nawet, no ale zasad, które w tej grze obowiązują i niestety nie my te zasady tworzymy. Słaby nie ma głosu, naiwnych nie dopuszcza się do poważnych rozmów, a głupich się wykorzystuje. A jak dopiero nazwać kogoś, kto z wszystkich tych niemocy robi oręż i pręży przyozdobioną w nie pierś? Głupcem jest na przykład ten, który sądzi, że jego prywatne relacje z jakimś zagranicznym ministrem czy szefem innego państwa przełożą się natychmiastowo na cokolwiek w polityce. Te wszystkie sceny z gorących powitań, uścisków, te uśmiechy, przytulania, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, posty na X-ie, w których to co drugie słowo pada bardzo często, przecież określenie przyjaciel warte są tyle, co stojąca za nimi siła. A ja tam idąc za Jackiem Kaczmarskim, nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując skopelat. Kilka dni temu prezydent Zełenski przez przypadek powiedział coś, co powinno mocno nas zaalarmować i to po raz kolejny, ale nie zaalarmowało. Oczywiście jak zwykle skupiamy się na jego niewdzięczności, podłym charakterze. No i to staje się kolejnym tematem do roztrząsania. No ale kim jest prezydent kraju, którego nazwy nie wolno wymawiać? Ustaliliśmy już chyba dawno temu, prawda? Jesteśmy dorosłymi ludźmi. W polityce nie ma żadnych przyjaźni. A honor rozumiany, jak rozumiany być powinien, to archaizm. I zniknął w Jałcie. Taka to już jest gra. Nie możemy więc żyć tym, jak powinno być, karmić się wizjami idealnego świata, ale tak jak żyć jesteśmy zmuszeni, bo stawka jest bardzo wysoka. Jak ktoś nie ma na dobrą szynkę, to je konserwę turystyczną, która zresztą jest jedną z moich ulubionych. Ale rozumiecie tę analogię. Złudzeń jednak większych mieć nie można. Ale jest za to coś, co mieć warto i trzeba. Tym czymś jest świadomość. 2 dni temu po raz kolejny, jak dobrze liczę, chyba już 6 od czasu wybuchu wojny, Wołodymyr Zełenski mocno skrytykował państwo polskie. To jest taki filmik, którego nawet nie tłumaczyłem, bo da się to wszystko zrozumieć.
Z Polski u nas dobrosąsiedzkie відносини. Люди Польщі нас підтримували тощо. Так, є різні виклики були. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас стрій, там у нас газосховище, там країна. Від цього газопостачання залежить країна, життя наше, особливо взимку. Стрій захистить. Ми просили, захистіть просто стрій. Нема у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище. Бог дав глибоке газосховище, щоб воно своєю глибиною захищено. Не повністю, але захищено. Що поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо в рішенні в цьому, знов таки одні.
Палаки, палаки, палаки. Сумując тę wypowiedź, Chodziło o to, że mamy dobre relacje z Polską, obywatele Polski nas wspierają, jednak nieustannie prosimy państwo polskie, by zestrzeliwało rakiety zmierzające w stronę Polski. O, zmierzające jak zmierzające. W pobliżu Stryja, mówił Załęski, mamy magazyn gazu, od którego zależy nasze życie, zwłaszcza zimą. Poprosiliśmy więc o ochronę tych magazynów, bo nie mamy liczby systemów obrony powietrznej, która wystarczyłaby, aby je ochronić. Rozumiecie? Facet ma do nas pretensje, że nie chcemy używać własnej broni obsługiwanej przez naszych żołnierzy z własnego terytorium i strzelać za jej pomocą do pocisków, które są własnością kraju, który nie prowadzi wojny konwencjonalnej przeciwko nam, a jest w jej trakcie z innym krajem. Dosyć ciekawy zarzut. Później Załęski powiedział, że skoro nie chcemy zestrzeliwać rosyjskich rakiet, no to żebyśmy chociaż dali im nasze samoloty. I tutaj zdanie, które powinno alarmować wszystkich. Naprawdę chcieliśmy otrzymać migi od Polski, ale nie mogli nam ich dać, ponieważ nie mieli ich wystarczająco dużo. Uzgodniłem więc z sekretarzem generalnym NATO, że Polska otrzyma misję policyjną, czyli samoloty NATO. Czy po tym Polska dała nam samoloty? Nie. Znaleźli inny powód, aby ich nie dać. Uzgodniłem więc z sekretarzem generalnym NATO, że Polska otrzyma misję policyjną, czyli samoloty NATO. O, taka misja policyjna to jest misja, jaką dzisiaj Polska stosuje wobec Litwy. Czyli wysyła swoje, a nie ich samoloty, które patrolują granice. Więc Polska może w pewnym momencie powiedzieć Litwie, że no, dzisiaj nie wystartują. I tak samo ta misja mogłaby wyglądać u nas. Niemcy by powiedzieli, ale dzisiaj nie wystartują. A my już swoje oddaliśmy. Ale jest ważniejsze pytanie. Od kiedy ustalenia odbywające się poza nami są dla nas w jakikolwiek sposób wiążące? Co to w ogóle znaczy ustaliłem z sekretarzem generalnym NATO? Daliśmy im, nie sprzedaliśmy, ale daliśmy, jak twierdzi ostatnio Radosław Sikorski, prawie 300 naszych czołgów, mnóstwo ciężkiego sprzętu, samoloty i nadal mało. Gość chce budować, jak to mówi, partnerskie relacje na wiecznych pretensjach i pochukiwaniach. No najwyraźniej trzeba było już na samym początku walnąć pięśnią w stół, jak zrobił to Viktor Orban, tak żeby Załęski zrozumiał, że rozmawia z nami z pozycji, w której się obecnie znajduje, a nie jak jakiś wysłannik Berlina do generalnego gubernatorstwa. Jak coś się od kogoś chce, to trzeba poprosić, no i wykazać, co w zamian za to druga osoba dostanie. I co? Wszystko się potwierdziło. Każde słowo z audycji wyemitowanej i napisanej przeze mnie zarówno 9 miesięcy temu, jak i prawie 2 lata temu, wszystko stało się faktem. A przecież wrogich sygnałów płynących ze strony ukraińskiej mieliśmy aż nadto. To z kolei wyłuszczyłem w innym miejscu, w kolejnej archiwalnej audycji. Bardzo proszę. Chodzą po studiach różni eksperci i nawet wyglądają jak eksperci. Zakładają różnego rodzaju stroje, aby wyglądali poważniej. Okularki. Aby groźniej. Ja nie jestem ekspertem. Ekspertem od dyplomacji. Jedynie amatorsko interesuję się tą dziedziną, tak samo jak polityką międzynarodową, chociaż myślę, że moja ciekawość, a czasem i fascynacja tą tematyką są, powiem nieskromnie, ponadprzeciętne. Natomiast wydaje mi się, że pomimo braku kierunkowego wykształcenia w tej tematyce potrafię odróżnić to,
jeśli mamy razem iść na dalekie polowanie, to najpierw musimy mieć gwarancję, że nasz dom, nasze kobiety, nasze dzieci są bezpieczne.
And I allowed myself to illustrate this to President Obama in a very illustrative way, a very picturesque way. I simply said that if we are to go hunting very far away from our home, we have to do it being absolutely sure that our house, our women and our children are well guarded.
Wtedy się też lepiej poluje.
And then you hunt better.
Od chociażby tego.
So I would like to say hello to Polish diaspora in United States of America. Those relations for me, for Poland, for Poles are very important with United States of America and they are based on values independence, sovereignty, democracy and I think, Mr. President, that those values are epitomized by our common heroes. Yes. Kazimierz Pułaski and Tadeusz Kościusz.
Myślę też, że jak większość z Was patrzących na wiele spraw krytycznie, jestem w stanie zrozumieć, że reprezentowanie kraju na zewnątrz powinno być raczej spójne. I jeden drugiemu nie powinien w tym przeszkadzać. Po co więc pewien włościanin, żebym się tak wyraził, nagrywa przed wyjazdem prezydenta Polski w jego pierwszą podróż do ważnego kraju takie oto filmiki, co?
Szanowny panie prezydencie, obydwaj będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy prowadzić rozmowy na swoich szczeblach. Ja z sekretarzem stanu Marco Rubio, a pan prezydent z prezydentem Donaldem Trumpem. Dla ułatwienia panu pracy Rada Ministrów przyjęła stanowisko, tak aby pan prezydent wiedział, czego się trzymać w rozmowach. Najbardziej nam zależy na tym, aby pan prezydent opowiedział o faktycznych celach Putina w Ukrainie i zabiegał o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy. I po drugie, aby pan prezydent zapobiegł redukcjom amerykańskich wojsk w Europie, w szczególności w Polsce. Dodatkowo otrzymał pan prezydent obszerne materiały Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Trzymam kciuki za sukces rozmów w Waszyngtonie.
Słabe, naiwne, infantylne i w ogóle nieśmieszne. A miało być śmieszne. Nie jest. Dlatego, że Radosław Sikorski kręci to pod konkretną grupę ludzi. Zawsze wam o tym powtarzam. On komunikuje nie do mnie, bo nas niczym nie kupi. Nie do ciebie, bo nie zwracacie uwagi na to, co mówi. On komunikuje do swoich i ma ich za debili. Ciężkie musi to być życie, kiedy polityk, na którego chcesz oddać głos w każdych wyborach, uważa cię za durnia. Myślę więc, że dobrze mu odpowiedział prezydent Nawrocki w taki oto sposób.
Ja się w wielu sprawach nie zgadzam z premierem, z polskim rządem, natomiast dzisiaj w Waszyngtonie reprezentowałem rację państwa polskiego, wykonując to zadanie, którego polski rząd, no wiemy o tym, nie potrafi wykonać, nie radzi sobie od 2 lat w relacjach polsko-amerykańskich, więc cieszę się, że może to załatwić prezydent Polski. Myślę tutaj w kontekście państwowym, a nie w kontekście tego, co uroiło się panu wicepremierowi ministrowi spraw zagranicznych, czy to, co na zapleczu poważnej polityki chciał zaproponować Polkom i Polakom. To jest polityka, a ja mówię o sprawach Polski.
Ale moi drodzy, spokojnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Nie powinniśmy w ogóle rozdzierać szat, patrząc na to, jak wyglądają obecne napięcia i jak rosną te napięcia pomiędzy jedną a drugą stroną politycznej barykady, bo ten balon musi w jakiś sposób pęknąć. Bez igły nie da się natomiast tego zrobić. Wszakże gdyby deszcz nie zaczął padać, nikt nie uwierzyłby Noemu i to bez znaczenia, czy ta historia jest dla ciebie wiarygodną, czy też nie, że trzeba budować arkę. Tylko ekstremalne sytuacje są w stanie pobudzić do działania, wykazać niezbicie, kto jest kim, czyje interesy chce realizować i w czyim interesie działa. Dziś widzimy jak na dłoni, że środowisko konserwatywne od samego początku miało rację i to my poprawnie ocenialiśmy całą sytuację. Było tak wtedy, kiedy nietoperz wyleciał z laboratorium, bo ktoś nie domknął drzwi w Wuhan, co dziś zresztą swoimi wyrokami potwierdzają kolejne sądy. Jest tak w kwestii ukraińskiej, czego dowody są podawane nam niemalże na tacy od kilku dni. To pokrzepiające. Mówię wam, ten cały zamęt jest pokrzepiający, chociażby z tego powodu, że w przyszłości z większym zaangażowaniem i odwagą wielu ludzi będzie miało odwagę wyrażać swoje poglądy, a często i zastrzeżenia wobec działań rządzących. Koalicja Obywatelska straciła bowiem zdolność komunikowania do mas. Widać to jak na dłoni. Kosiniak-Kamysz nadal niestety nie rozumie, że to już koniec i zamiast się ewakuować, wchodzi do bunkra, chcąc towarzyszyć swojemu wodzowi do samego końca. No to jest szlachetne postępowanie, ale nierozsądne. To, co może zrobić dziś władza, to jedynie dokarmiać stada swoich fanatycznych wyznawców, aby oni nie zwątpili w światłe przywództwo, co i tak zresztą w wielu przypadkach pali na panewce. Wyborcza z kolei piórami swoich redaktorów utyskuje nad tym, że ich strona nie ma zdolności bojowej na ulicach i z przerażeniem sygnalizuje, że my, konserwatyści, w przeciwieństwie do nich, czujemy się w tych właśnie miejscach jak u siebie. Niemalże każdy protest, każdy tweet prorządowych dziennikarzy, komentatorów i polityków jest natychmiast ścierany przez społeczeństwo na proch, a sami ci dziennikarze z tymi dzióbkami gaszeni jak pety. Zaprzeczają sami sobie, podważają to, co głosili jeszcze kilka tygodni, miesięcy temu. W zasadzie nie musimy robić, moi drodzy, nic. Wiatr wieje coraz mocniej, a ta konstrukcja z patyków i papieru toaletowego zmoczonego śliną, którą nazywamy Trzecią Rzeczpospolitą, przewróci się po prostu sama. Więc parafrazując Kazika, a ja stoję na balkonie i patrzę, jak Polska płonie. Wieje wiatr. Znosiliśmy wiele. kryzys zbożowy, różne obrazy i obelgi na forum międzynarodowym, oczekiwania, pohukiwania. Niczego to ich nie nauczyło, ani tamtych, ani nas. Albo są tak bardzo przerażeni hakami polscy politycy, które ktoś na nich ma, że już będą realizowali wyłącznie obcy interes, albo są po prostu durni. Rządzący Polską przez cały czas bredzili o lojalności, przyjaźni, bezinteresowności, a Ukraińcy instalowali nam tutaj w tym czasie szpiegów. I co z tym przez te lata robiono? Mamy czekać teraz na co? Na akcje dywersyjne, które państwo zagrzane przecież już w boju od 5 lat może nam tutaj zacząć organizować w ramach nauczki? Gdzie są dzisiaj ci wszyscy eksperci, co? Bo w tym chyba będzie jedyny ratunek dla przyszłości Rzeczpospolitej. Wielki wstrząs. Aby ci, którzy śpią, zaczęli się budzić. A ci, którzy nawoływali na tym weselu, że chochoł usypia naszą czujność, żeby po prostu usłyszeli za ostatnie 5 lat oskarżeń, pomówień i obelg zwykłe, ludzkie, przepraszam. Dlatego jak widać, to wszystko musi już zmierzać do bolesnego rozwiązania. I mając tego świadomość, od lat uczulam państwa na taką ewentualność, żeby jak najwięcej moich rodaków było przygotowanych, gdy ziemia się zatrzęsie, na co nie będziemy mieli wpływu. To tak jak ze spowiedzią u katolików. Chociaż czasem wiem to bardzo dobrze, ciężko jest się do niej wybrać. To jednak staramy się być zawsze wyspowiadani. Tak i tu powinniśmy być zawsze gotowi. Bo czym się nam oni odpłacą za tę miłość? To tego nie wiemy. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Bierzcie sprawy w własne ręce i nie czekajcie na państwo, bo ono, póki co, niestety nie istnieje. Czuwaj.
Magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sposób przekazanej przez Marka wiedzy jest zjawiskowy. Całość czyta się jak powieść kryminalną, a nie nudną instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia. Tak, autor nie ucieka od trudnych tematów i przekazuje wiedzę w sposób rozsądny i zgodny ze sztuką. Praktyka, znajomość tematyki i empatia to wielkie plusy tego wydania magazynu. Marek Miśko pojmuje ten obszar znacznie szerzej, promując praktyczną wiedzę adekwatną do istoty współczesnych zagrożeń, z którymi może zmierzyć się człowiek. To solidna dawka praktycznej wiedzy, która daje do myślenia, nawet emerytowanemu operatorowi wojsk specjalnych. Misja przetrwanie. Magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sytuacje ekstremalne. Bezpieczeństwo własne. Terroryzm. PTSD po wojnie. Marek Miśko, Czuwaj. Magazyn do nabycia na stronie miskoczuwaj.pl oraz podczas szkoleń w całej Polsce. Na szkolenia zapraszają Marek Miśko i Piotr Szalaty.
Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch, z 2 zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma 2 takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.
Skąd się według pana wziął Kalmer? Kalmerowie są rodziną polską pochodzenia angielskiego. Nie, panie. To są Żydzi polscy. Nazwisko ich brzmi Kulmer i pochodzi od Chełmna na Pomorzu. Jego ojciec ochrzcił się na kalwinizm i był niezawodnie takim samym łotrem jak on. Kozieniecki szeroko otworzył usta. Ja, rzekł dalej Twardowski, zajmuję się teraz studiami nad życiem pana Kulmera. Mam do tego powody rodzinne. I nie spocznę, dopóki tej jadowitej gadziny nie zgniotę. On walczy ze mną oszczerstwem, bronią nikczemnego tchórza i pana między innymi w tej walce użył za narzędzie. Interesuje mnie tylko to, czy pan był narzędziem świadomym. Zapewniam pana, że gdybym nie wierzył w tę historię, nikomu bym jej nie powtórzył. Nie jest mi miło, że pan w nią uwierzył, ale tak pan lepiej wygląda. Pomówmy teraz o panu. Kozieniecki milczał. Zdenerwowanie jego rosło, tymczasem Twardowski mówił spokojnie. Słyszałem, że pan pochodzi z uczciwej i kulturalnej rodziny polskiej. Jest pan człowiekiem inteligentnym, zdolnym, niezawodnie pracowitym, o czym świadczyć może suma pańskiej wiedzy. Pomimo młodego wieku już zdążył pan wybić się naukowo. Natomiast to, że wybrał pan karierę naukową, świadczyło, że miał pan wyższe aspiracje duchowe, no i skromne wymagania od życia. Odkąd zjawił się pan w widnokręgu uniwersyteckim, znalazł się ktoś, kto podpatrzył w panu pewien pociąg do komfortu, do wykwintnego otoczenia, no i pewien snobizm. Zauważył, że można rozbudzić w panu lekko idące w tym kierunku ambicje, ażeby z tych ambicji zrobić oczywiście później pasek, na którym będzie można pana prowadzać. Tym kimś był, zdaje się, starszy pański kolega, Topoliński. Wykazał panu, że z pańskimi zdolnościami można być czymś więcej niż profesorem, żyć na wyższym, o wiele wyższym poziomie niż żyje uczony. No a później ofiarował się panu otworzyć drogę do lepszego życia. Drogą tą było wejście do potężnej organizacji, istniejącej, jak mówił, na całym świecie. Rządzącej wszędzie, kierującej wszystkim. Z tą organizacją dochodzi się do wszystkiego, bez niej do niczego. Prawda? Powiedział to panu niemal tymi samymi słowami. Kozieniecki milczał.